Shall we begin?
Jeden podcast, jedna misja, jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji, Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
Za dwa tygodnie w Poznaniu odbędzie się konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Podcastów. Ja przyznam się Wam szczerze, nie mogę się już doczekać. Mam nadzieję, że będziecie tam wszyscy. Mam nadzieję, że spotkamy się wszyscy razem, przybijemy piątki, pogadamy. Zostały jeszcze dwa tygodnie, ale już teraz wiem, że to będzie naprawdę mega wydarzenie. Ale przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Chciałem przedstawić Wam Karolinę. Karolina jest wirtualną asystentką, wirtualnym office managerem. I chcielibyśmy w dzisiejszym odcinku wyjaśnić, czym zajmuje się taka wirtualna asysta, czym wirtualna asystentka, czy też ewentualnie wirtualny asystent pomaga przedsiębiorcom, a w czym nie może tym przedsiębiorcom pomóc. No i oczywiście postaramy się również rozszyfrować, co wirtualna asysta może zrobić dla podcastera. Z Karoliną spotkaliśmy się w jednej z poznańskich kawiarni, tak więc w tle na pewno będzie słychać trochę muzyki, być może gości stukanie filiżankami. Mam nadzieję, że wybaczycie nam to i nie będzie to bardzo przeszkadzało w słuchaniu naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Karolina Brzuchalska, wirtualny project manager, wirtualny office manager, wirtualna asystentka, mentor wirtualnych asystentek. Dużo tego.
Troszeczkę.
Dzień dobry. Witam Cię, Karolina. Powiedz mi, kim jest asystentka?
O, to jest bardzo szerokie pytanie.
Dlaczego pytam? Asystentka najczęściej kojarzy się z podawaniem kawy.
Tak.
A asystentka taka wirtualna, no to już nie do końca może kojarzyć się z podawaniem kawy, no bo trudno jest podać kawę przez internet.
Można ją zamówić przez internet, tak, i dostarczyć przedsiębiorcy, aczkolwiek nie. I właśnie ja bym chciała tutaj troszeczkę odczarować zawód asystentki, ponieważ asystentka to jest wsparcie. To jest wsparcie dla przedsiębiorcy i to jest bardzo często kompleksowe wsparcie. I ja często przywołuję taką historię, kiedy prawie 10 lat temu byłam w jednej z firm, w której wtedy pracowałam w oddziale zagranicznym, gdzie był pan prezes, wysoko postawiony. Firma była ogromna i miał asystentkę i ta asystentka była druga po Bogu. Ona rządziła wszystkim, każdy miał do niej ogromny szacunek. To była osoba, przez którą przepływały wszystkie informacje w firmie i ona łączyła tak naprawdę wszystkie wątki, które się działy. Wszystkie projekty, wszystkie zadania. No i tym właśnie zajmuje się w firmie asystentka.
Mhm. Czyli to naprawdę nie sekretarka, tak? Czyli nie pani od podawania kawy, prawa ręka
szefa.
Też osoby rządzącej.
Tak. I najczęściej nawet więcej niż szefa, bo bardzo często wiele decyzji do szefa nawet nie dociera, bo zatrzymuje się właśnie na etapie asystentki, która podejmuje decyzję. No tutaj musi to być osoba również decyzyjna, więc poziom kompetencji musi być bardzo wysoki.
O, to właśnie zburzyłaś mi taką wizję takiej głupiutkiej blondynki, która jest od podawania kawy.
Absolutnie
totalnie
nie.
Totalnie mi tu w tym momencie nie pasuje.
Nie i jeszcze raz nie, ja się kompletnie nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że asystentka nie, to jest pani od podawania kawy.
Mówię o stereotypach w tym momencie.
Ja wiem, że tak jest wyobrażenie i kiedy ja mówię na przykład, że ktoś się zajmuje wirtualną asystą, to jest takie ogromne zdziwienie, że jak można być asystentką wirtualnie. Właśnie tak jak mówisz, no kawy przecież nie poda.
No tak.
No nie poda, ale zrobi mnóstwo innych rzeczy i asystentki zajmują się.
No właśnie,
praktycznie
czym zajmuje się teraz wirtualna asystentka?
Praktycznie każdym działem w firmie mogą się zająć. Jeżeli mówimy o wirtualnej asyście, no to mówimy na przykład o obsłudze mediów społecznościowych, w zależności oczywiście od kompetencji i specjalizacji, bo asystentki zazwyczaj mają swoje specjalizacje. Mówimy tutaj o copywritingu, o zarządzaniu treściami na stronach internetowych. Są asystentki techniczne, które wspomagają przy podcastach, przy webinarach, tworzą razem z przedsiębiorcą kursy online. Co jeszcze? No oczywiście są osoby, które zajmują się również tą stroną administracyjną, czyli pisaniem dokumentów, umów, robieniem notatek, transkrypcją. Także tutaj naprawdę mamy szerokie spektrum umiejętności.
Wow, no to faktycznie jest tego dużo. A czym ty się zajmujesz w tej wirtualnej asyście?
Po trochu wszystkim, aczkolwiek mówi się, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Ja pracuję w tym zawodzie prawie 3 lata i przez ten czas, tak rzeczywiście na początku było to trochę jak w książce telefonicznej, że wszystko, bo też wcześniej pracowałam 10 lat na stanowiskach asystenckich i zajmowałam się wszystkim po kolei, więc też te umiejętności posiadałam. No, nadal posiadam, aczkolwiek nie wszystkim już w tej chwili się zajmuję, ponieważ najczęściej te sprawy administracyjne staram się również zlecać. Natomiast zajmuję się zarządzaniem projektami głównie i takim zarządzaniem biurem. Czyli to już nie jest taka stricte asysta administracyjna, tylko na przykład kompleksowe prowadzenie mediów społecznościowych, czy zgodnie z moim wykształceniem też sprawy marketingowe, PR-owe, budowanie wizerunku przez przedsiębiorcę. Ja bardzo często współpracuję z osobami, które mają swoje firmy, którym pomagam właśnie w tym budowaniu wizerunku poprzez obsługę ich mediów społecznościowych i dbanie o ten taki kompleksowy wizerunek w sieci.
Kompleksowy wizerunek, czyli pisanie postów też między innymi, tak?
Też.
Plus tworzenie jakichś strategii też,
kampanii? Tworzenie strategii też. Często jest tak, że siadamy sobie z daną osobą, którą wspieram i tworzymy harmonogram na cały rok, nie? Na cały rok marketingowy.
Rok?
Tak, no oczywiście w podziale na kwartały, że w tym kwartale chcemy zrealizować takie projekty, w tym chcemy zrealizować takie i zgodnie z tym potem działamy, wytyczamy sobie konkretne cele. No tutaj wchodzi oczywiście w zakres cały marketing, tworzenie, tak jak powiedziałeś, postów, planowanie wpisów blogowych, tworzenie tych wpisów blogowych, ale też takie wsparcie właśnie w promowaniu przedsiębiorców po prostu. I dbanie o to, żeby na przykład zdjęcie, które się pojawia w sieci, na jakiej stronie, gdzie przedsiębiorca, czy tam ta osoba, która ze mną współpracuje, występuje na konferencji, żeby ono było ładne, a nie takie, powiedzmy sobie, że ktoś nie chciałby, żeby się pojawiło.
To tu mnie zaskoczyłaś.
Ja powiem tak, asystentki mają różne specjalizacje i bardzo często, jeżeli wchodzisz na fanpage na Facebooku czy na jakąś grupę na Facebooku dla asystentek i zadajesz pytanie i określasz to, z kim chciałbyś pracować i jakie są twoje potrzeby, wtedy zgłaszają się takie osoby, które mają konkretne kompetencje. No bo umówmy się, jeżeli ktoś nie czuje się dobrze w pisaniu tekstów, to on nie będzie tworzył wpisów blogowych, bo to nie jest jego kompetencja.
Trzeba to umieć, trzeba to czuć.
Dokładnie,
tak,
ja na przykład kompletnie nie czuję Excel, ja się nie biorę za rzeczy matematyczne, w ogóle nie. Także z tym nie do mnie.
No nie, Excel ja sobie sam ogarniam, więc akurat tutaj bym nie potrzebował. A powiedz, na czym polega w takim razie jeszcze Office Manager?
Office Manager. Jeżeli
no bo masz coś takiego też na stronie internetowej.
Tak,
i próbuję sobie wyobrazić po prostu ten Office, taki
ten
wirtualny,
office.
Którego nie ma, tak?
Dobrze, no to załóżmy, że mam klientkę, która prowadzi kursy. I te kursy są online'owe, są kursy stacjonarne. I ja się zajmuję w zasadzie całą tą obsługą kursów, czyli mamy tutaj, poczynając od etapu zaplanowania tego kursu, poprzez stworzenie strategii, razem oczywiście z klientką, poprzez stworzenie strategii sprzedaży, ona tworzy content, ja przygotowuję materiały do tego, tworzymy to, co ma zostać powiedziane, to, co ma być powiedziane na tym kursie, to, co ma być nagrane, a następnie wypuszczamy kurs i mamy całą kampanię reklamową, cały ten kompletny lejek ten sprzedażowy. A następnie wchodzi w grę Office, czyli obsługa klientów, którzy kurs zakupili. Mailing, agendy,
pytań są zawsze
pytania,
na 2000.
Odpowiedzi. Zresztą sam wiesz, jak to funkcjonuje. No, teraz jesteśmy na etapie, ty jesteś na etapie przygotowywania ogromnej konferencji podcastowej, więc wiesz, ile jest pytań i ile trzeba odpowiedzieć.
Wiem, i nie pierwsza to moja konferencja i za każdym razem przy takiej organizacji mówię sobie, że to już ostatnia. Po czym zaraz oczywiście organizuję kolejną, tak? No bo
no, tak to działa.
No bo jak tak to działa.
Raz złapie bakcyla to.
Ale faktycznie tej pracy jest ogrom. Czyli tą pracę taką, czyli właściwie przy tej naszej powiedzmy konferencji już mogłabyś przyjąć całą tą część na przykład
taką
korespondencji z uczestnikami, tak? Którzy pytają o parkingi, pytają o jak dojechać na przykład, tak? Pytają o to, kiedy będą bilety dostępne i tak dalej.
Całą skrzynkę mailową, tak.
Całą skrzynkę mailową. Za późno rozmawiamy. No już w sumie zostało niewiele, bo zostały dwa tygodnie do wydarzenia.
No ja się nie mogę doczekać.
Ja też, no, naprawdę. Na twojej stronie znalazłem informację o tym, że również uczysz asystentki.
Tak.
I tu chciałem się zadać pytanie. Z jednej strony sama pracujesz jako pomoc, jako asysta wirtualna, a z drugiej strony uczysz inne asystentki. Nie boisz się tworzyć sobie konkurencji w pewnym sensie? Jak to funkcjonuje?
To jest pytanie, które zadają mi często osoby, które chcą do mnie przyjść na konsultację albo na mentoring. Mhm. I właśnie ostatnio dostałam takiego maila od dziewczyny, czy ja sobie nie tworzę sama konkurencji przez to, że kształcę inne osoby. Moim zdaniem ten rynek jest tak ogromny i tak jeszcze do eksplorowania, że nie ma opcji, żeby sobie stworzyć konkurencję. Poza tym, no ja nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich przedsiębiorców, którzy potrzebują wsparcia.
No nie, no oczywiście.
To w ogóle nie ma opcji. Zresztą żadna asystentka nie jest w stanie. I dopóki nie stworzymy jakiejś agencji asystentek, no to moim zdaniem nie ma tu mowy o konkurencji.
Mhm. A właśnie, są jakieś agencje asystentek, jakieś takie jest instytucje organizujące?
Jedna, tak, jest jedna, a druga jest taka troszeczkę mini agencja, to jest moja. Ja tego oficjalnie nie ogłaszam, ale sama też pracuję z asystentkami, które również wspierają moich klientów. I w momencie, kiedy klient przychodzi do mnie, otrzymuje informację, że nie tylko ja personalnie będę się zajmować jego zadaniami, ale są też inne osoby, które będą pracować nad tym, żeby wszystko szło sprawnie. No bo umówmy się, jeżeli ja pracuję powiedzmy z 10 klientami i nagle wszystko się zwali w jednym momencie, wszyscy mają deadline'y w tym samym czasie, to ja nie jestem w stanie tego sama zrobić. Dlatego mam 3 dziewczyny, które pracują ze mną, działają naprawdę świetnie i są moim ogromnym wsparciem.
Czyli wirtualna asystentka również potrzebuje wirtualnej asystentki.
No coraz częściej, coraz częściej. Im lepsza asystentka, tym większej pomocy potrzebuje.
Powiedz mi, jak w ogóle wygląda rynek wirtualnej asysty w Polsce? Bo w Stanach jest to bardzo popularny temat. Mm-hmm. Jest to bardzo rozwinięte, jest ogrom ludzi pracujących w ten sposób, jest ogrom ludzi korzystających z usług wirtualnej asysty. Właściwie w każdej dziedzinie. Czy to projektowanie serwisów internetowych, nagrywanie, edycja podcastów, tekstów na stronę internetową Facebooka, cokolwiek. Po prostu jest to naprawdę bardzo prężnie działający rynek. Jak to wygląda w Polsce? Bo w Polsce jeszcze 2-3 lata temu właściwie o wirtualnej asyście się prawie wcale nie mówiło.
Tak, i dlatego tak łatwo było wystartować w tym czasie.
Okej.
Natomiast rzeczywiście tak jest, że teraz jest coraz więcej asystentek, ale też jest coraz większe zapotrzebowanie, ponieważ rośnie świadomość przedsiębiorców. Mhm. Przedsiębiorcy, między innymi dzięki takim działaniom, jakie ja prowadzę, gdzie prowadzę bloga, gdzie tworzę podcasty, czy nawet wszystkie kanały w mediach społecznościowych, oni się dowiadują o tym, że istnieje taki zawód i że bardzo często wirtualna asystentka będzie dla nich lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie asystentki na etat. To jest zwłaszcza świetna sprawa dla osób, które pracują albo z domu, mają jednoosobowe działalności gospodarcze, nie chcą zatrudniać osoby na etat, nie chcą tworzyć biurka, wolą sobie zatrudnić wsparcie takie na kilka godzin w tygodniu, czy tam kilkanaście.
No właśnie odpowiadasz na moje kolejne pytanie, bo chciałem spytać, jaka jest różnica i jaka jest korzyść właśnie wirtualnej asysty ponad taką zatrudnioną właśnie do biurka, która przyjdzie, usiądzie i zrobi, co trzeba.
Moja odpowiedź jest zawsze taka, że z jednej strony jest to opcja tańsza. Tańsza w kontekście nie tylko pieniędzy, ale też czasu, bo nie tworzymy miejsca pracy. Nie tworzymy fizycznego miejsca pracy. Nie ma tej całej papierologii, nie musimy zatrudniać księgowej czy kadrowej, żeby obsługiwała tę asystentkę, ponieważ asystentka najczęściej ma firmę, sama prowadzi własną działalność gospodarczą, jest kosztem dla przedsiębiorcy, co jest kolejnym atutem z mojego punktu widzenia, również jako przedsiębiorcy. Dodatkowo nie musimy jej zatrudniać na pełen etat. Bardzo często jest tak, że przedsiębiorca nie potrzebuje asystentki na 160 godzin w miesiącu, na te 40 godzin tygodniowo. On potrzebuje pomocy czy tam wsparcia na 10 godzin, na 15 i taka pomoc pakietowa to jest idealna sprawa dla niego.
No tak, bo w tym momencie nie muszę płacić za 3/4 nieużywanego etatu, tak?
Dokładnie. Co prawda często spotykam się z zarzutem, że godzina pracy wirtualnej asystentki jest znacznie wyższa niż pracownika etatowego, ale znacznie bardziej się opłaca.
No tak, ale mimo wszystko jednak nie jest to chyba 4 razy więcej. No załóżmy, że potrzebowałbym pomocy, wsparcia na, nie wiem, 10 godzin w tygodniu. Mhm. No to płacenie za 40 godzin etatu plus ZUS-y, plus całe resztę, tak? No to jest różnica, nie?
Jest zdecydowana różnica i tak jak mówię, no możesz to sobie po prostu wrzucić w koszty.
No tak, to też jest istotne.
Odliczyć od podatku. Jeżeli jej wirtualna asystentka wystawia fakturę VAT, VAT również odliczysz.
To jest również istotne i w tym momencie koszty trochę jeszcze maleją.
Dokładnie. Przy czym powiedziałabym jeszcze jedną rzecz, która jest bardzo istotna. Wirtualna asystentka bardzo często ma kompetencje dużo szersze niż taka praca administracyjna. To wspominaliśmy o tym na początku, że nawet jeżeli ona sama czegoś nie wykona, to zna bardzo dużo ludzi, innych przedsiębiorców, innych podwykonawców i jest w stanie polecić ci osobę, która jest naprawdę top of the top w danej dziedzinie.
No, networking, takie znajomości i kontakty też się bardzo, bardzo przydają w biznesie. Bardzo często dostaję pytania typu na przykład, gdzie można zrobić dobrą grafikę tak, do podcastu, czy gdzie można zrobić stronę internetową, czy gdzie można zrobić coś innego. No i ten system poleceń
działa znakomicie, prawda?
Działa znakomicie, tak, doskonale działa. Zresztą nie ukrywam, ja również z takiego systemu poleceń pozyskuję swoich klientów.
Ja w tej chwili również.
Także to na pewno rewelacyjnie działa. Okej, czyli mówisz, że rynek się rozwija. Na oko, jak to będzie wyglądało? Czy potrafisz sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało w najbliższym czasie? W najbliższym, nie wiem, powiedzmy roku, tak? Już nie wybiegajmy dalej.
Znaczy ja podejrzewam, że tendencja będzie zwyżkowa, tak czy inaczej, ponieważ coraz więcej przedsiębiorców przenosi swoje działania. Jeżeli nie w 100% do online'u, to jednak dzieli je 50/50. Ja mam bardzo wielu klientów, którzy mają dwie nogi biznesu, czyli działają z jednej strony w offline, gdzie potrzebują wsparcia również i to się da załatwić zdalnie, a z drugiej strony działają w 100%, w 50% online, no i tam wsparcie wirtualne jest niezastąpione. Nie? Także podejrzewam, że ta tendencja będzie naprawdę zwyżkowa, bo też coraz większa jest świadomość przedsiębiorców, że jest taki zawód, jest, można liczyć na takie wsparcie. Ja dostaję mnóstwo zapytań, bardzo często dostaję zapytania od osób znanych, które proszą o polecenie wirtualnej asystentki w konkretnym mieście, bo co prawda wiedzą, że może to być asystentka wirtualna, ale jednak od czasu do czasu chcieliby się spotkać.
Czy ta świadomość takiej totalnie wirtualnej pracy jeszcze ich przeraża, tak?
I to jest dużo do zrobienia jeszcze w temacie edukacji, tak.
No ale to również i w temacie chociażby, nie wiem, jakichś szkoleń, tak? Czy kursów online, czy ale jakichś
też,
spotkań.
To jest też duża robota po stronie przedsiębiorców samych, bo ci najwięksi, którzy zatrudniają asystentki, którzy mają nawet asystentki na wyłączność, bo w takim modelu też można pracować, oni bardzo często mówią o tym, że bez tych asystentek nie wyobrażają sobie w ogóle, jak ich firma by funkcjonowała.
No to aby się rynek rozwijał w takim razie. Powiedz, ponieważ audycji słuchałem głównie podcasterzy, powiedz, w czym wirtualna asystentka byłaby w stanie pomóc podcasterowi? Nagrywam swoją audycję, tak? Zajmuję się, powiedzmy, stwórzmy sobie takiego podcastera, tak? Jestem pracownikiem, nie wiem, mam swoją firmę, albo pracuję na etacie, wszystko jedno, niezależnie. Ileś tam godzin dziennie jestem wyłączony całkowicie. Oprócz tego nagrywam podcast, gdzie potrzebuję, wiadomo, nagram go i potrzebuję, żeby ktoś coś z tym dalej zrobił, jakieś posty na Facebooka, jakieś takie rzeczy. Nie mam czasu. I w czym w tym momencie, w takiej sytuacji jest w stanie pomóc mi wirtualna asysta?
Ja bym wyszła
czy
nawet...
Ty, czy ktokolwiek inny? Chodzi mi w ogóle o to takie stanowisko.
Ja bym wyszła nawet wcześniej, przed etapem nagrania, bo załóżmy, że wybierzesz sobie jakieś tematy. Wirtualna asystentka może dla ciebie zrobić research osób, z którymi chcesz porozmawiać. Może przygotować skrypt rozmowy. Może ci przygotować pytania, taką listę pytań, które ty chciałbyś zadać. No i to jest ten pierwszy krok. Natomiast już po samym nagraniu to mamy osoby, które specjalizują się w edycji nagrań. Mamy osoby, które specjalizują się w przygotowywaniu grafik. Czyli tutaj już mówimy o promocji, o reklamie, przygotowaniu wszystkich grafik, tak naprawdę do wszystkich mediów społecznościowych, przygotowaniu jakichś zajawek. Czyli wycięciu takich malutkich kawałków tego podcastu, które ty sobie możesz potem puścić, bądź może to zrobić za ciebie twoja asystentka, która jeżeli ma dostęp do twoich mediów społecznościowych, to praktycznie zajmuje się całym tym takim etapem dystrybucji podcastu.
Czyli poza samym nagraniem
nie musisz robić nic.
Nie musisz robić nic.
Dobrze by było, żebyś się pokazał od czasu do czasu, żeby było wiadomo, kto to robi.
No nie, no ja sobie nie wyobrażam na przykład takiej sytuacji, żeby... O widzisz, to znowu jest pewna blokada. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś za mnie na przykład przygotował skrypt. To mnie bardzo zaskoczyłaś, bo wydawało mi się, że to jest rzecz, którą po prostu musi zrobić osoba prowadząca audycję.
Dobrze by było, natomiast są osoby czasami tak zapracowane, że po takie podsunięcie im tematów, o czym można porozmawiać z daną osobą, to już robi robotę. Bo owszem, ty sobie pytania wymyślisz sam, ale te takie główne punkty, czym na przykład zajmuje się twój gość, nie? No dobrze by było, żebyś wiedział przed.
No tak. Tego typu research, no to tak, to faktycznie, to jak najbardziej. To się bardzo przydaje. I to czasami też jest dosyć czasochłonne.
Tak, zgadza się. Jeśli chodzi o postprodukcję, to ja bym jeszcze do tego dodała transkrypcję. Bo teraz bardzo wiele osób publikuje podcasty w wersji audio, ale też dopisuje do nich wersję... Tekstową. No bo też nie każdy ma czas na posłuchanie, nie każdy ma okazję. Wiele osób czyta bądź słucha w pracy, pracując na etacie, wiadomo jak to jest, nie?
No tak.
No, także myślę, że tutaj jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o współpracę z podcasterami.
Okej, słyszycie? Słyszycie? Możecie się zgłosić do Karoliny.
Zapraszam, jeżeli sama nie będę edytować, to pokieruję dalej.
Wiesz, ja edycję chętnie przejmę, także tutaj no się możemy dogadać. Tak. Nie ma problemu. Widzisz, ja w pewnym sensie też pracuję jako taka wirtualna asysta, edytując nagrania dla innych osób.
Wirtualna asysta nie jest tylko dla kobiet. Absolutnie nie jest. Wielu panów, którzy...
Oczywiście.
Tylko z mojego doświadczenia wynika z kolei, że wirtualni asystenci są bardzo często specjalistami w danych dziedzinach. Czyli tak jak ty wspomniałeś, obsługują... postprodukcję podcastu na przykład albo zajmują się grafikami. Nie są stricte grafikami, bo pomogą ci również w czymś innym, ale mają swoją specjalizację w konkretnych dziedzinach.
A z czego to wynika?
Nie mam pojęcia. Znaczy nie chcę tutaj wchodzić w stereotypy. Absolutnie nie chcę tego oceniać, więc no po prostu tak zauważyłam, że taka jest tendencja. Aczkolwiek jest też spore gro wirtualnych asystentek pań o mocno ścisłych umysłach, które też właśnie podążają jedną ścieżką.
Napisałaś książkę.
Tak.
O czym? Chwal się.
Chwalę się. Dobra. To się od razu pochwalę.
Zaraz, przepraszam, chyba więcej niż jedną książkę. Źle powiedziałem chyba, tak?
Właśnie chciałam dokończyć. Tak. Chciałam dokończyć, że za chwilę będzie druga, ale najpierw o tej pierwszej. To jest książka Rzuciłam pracę i co dalej? I jest to pewnego rodzaju poradnik dla wirtualnych asystentek, ale również dla freelancerów, dla osób, które chcą przejść z etatu na własną działalność.
To jest bardzo trudny moment. Ta decyzja, kiedy już mogę odejść z etatu, a kiedy zacząć własną firmę.
I jakich błędów uniknąć. Co mi daje prawo do mówienia o tym? Ja zakładałam swoją firmę dwa razy, a w zasadzie założyłam ją raz, potem ją zawiesiłam na długi czas i wystartowałam ponownie, tym razem z właśnie wirtualną asystą. I ten pierwszy raz pokazał mi, jak wiele błędów możemy popełnić i jak wiele błędów, jeżeli się rozejrzę dookoła, popełniają przedsiębiorcy, a nie muszą, bo mogą się uczyć na cudzych. I o tym właśnie jest moja książka. Jakich błędów uniknąć, jak się do tego przygotować, jak krok po kroku utorować sobie tą drogę z etatu do własnej działalności.
Możesz podać jakiś przykład? Jakiś taki tip, co warto zrobić?
Takim moim flagowym przykładem jest poduszka finansowa, bo wiele osób stwierdza, że chce założyć własną działalność. I tak się jara tym pomysłem, tak jest podekscytowana, że nie myśli. Już teraz rzucam wypowiedzenie, mówię szefowi, że już nie chcę z panem współpracować i odchodzi.
Czyli palimy mosty, tak?
Palimy mosty całkowicie, nie myśląc o tym, co dalej. Natomiast poduszka finansowa to jest coś, co pozwala nam na taki swobodny start we własną działalność. I w zależności od tego, jakie mamy potrzeby, no niektórzy potrzebują na 3 miesiące, inni potrzebują na 5 roku, jeszcze inni czują się bezpiecznie, kiedy mają zabezpieczone finanse na rok z góry, ale zawsze warto je mieć.
No tak, ale to bardzo trudno jest zebrać wystarczającą ilość pieniędzy, tak, żeby móc sobie pozwolić potem na roczną poduszkę finansową.
Mnie się udało zebrać na 4 miesiące.
Pracując na etacie, wydaje mi się, że to jest chyba górna granica, bo zależy oczywiście od etatu, tak, bo niektórzy mają takie etaty, że mogą sobie pozwolić, ale tak biorąc pod uwagę średnią, no to wydaje mi się, że trudno jest uzbierać dobrą poduszkę finansową.
I właśnie w mojej książce znajdziesz kolejny tip, czyli jak równolegle pociągnąć etat i własną działalność.
Okej, dobra.
I tutaj masz właśnie ten element,
to
że
już mi się podoba.
Tak, pracujesz na etacie, odkładasz część pieniędzy, powiedzmy, z etatu, jeżeli możesz sobie na to pozwolić. Nie każdy może, bo wiadomo, różne są pensje, ale wszystko, co zarobisz, powiedzmy, ekstra, czyli już na tej działalności, którą powoli sobie rozwijasz, możesz odłożyć. Także to są tego rodzaju wskazówki. Poza tym książka jest też pewnego rodzaju beletrystyką, bo jest napisana właśnie w sposób taki, powiedzmy, że ja chciałam na początku napisać powieść, a moja mentorka stwierdziła, że nie, z tej powieści zrobimy powieść biznesową. I jest to powieść rzeczywiście, głównym wątkiem jest wątek osoby, Katarzyny, która pewnego pięknego dnia stwierdza, że ona ze swoim szefem już nie chce pracować i rzuca robotę. Rzuca mu to wypowiedzenie niemalże w twarz. No i przez całe jej perypetie przechodzimy właśnie w ten sposób, tłumacząc, jak należy, jak nie należy robić.
Czy to jest tak naprawdę poradnik, ale w takiej wersji, że tak powiem, fabularnej, tak?
Tak, tak. Każdy rozdział rozpoczyna się właśnie historią Katarzyny, jej konkretnym case'em, jej konkretnym problemem, z którym mierzy się większość osób, które chcą przejść z etatu właśnie na własną działalność. Następnie mamy część taką poradnikową, a na sam koniec część ćwiczeniową, bo tutaj również w tej książce są ćwiczenia, jest miejsce na to, żeby sobie powypełniać te ćwiczenia, poodpowiadać na najważniejsze pytania.
A druga książka będzie o?
A druga książka będzie o zdalnym delegowaniu, czyli o tym, jak zbudować własny zespół. Czyli skoro już zostałam wirtualną asystentką, zbudowałam swój biznes, no to co dalej?
To jest, powiem ci, trudny temat, delegowanie zadań. Wiele osób ma bardzo duży problem z delegowaniem zadań. Nie dlatego, że nie potrafią sobie wyobrazić wirtualnej asysty, tylko dlatego, że mają problem z samym faktem delegacji zadań. Bo wydaje im się, że nikt nie zrobi lepiej niż oni.
Mój case.
Bo wydaje im się, że łatwiej będzie im usiąść i coś zrobić, niż powiedzieć komuś, co ma zrobić. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
I szybciej będzie zrobić samemu, niż nauczyć kogoś, żeby to zrobił za ciebie.
No i często faktycznie są to argumenty, no, które trudno jest podważyć, tak? Bo w momencie, jak się na czymś znamy, no to faktycznie czasami jest dużo szybciej po prostu to zrobić.
I dokładnie z tymi mitami ja się rozprawiam i z nimi się mierzę w książce, w drugiej części.
Okej, czyli tutaj też będziemy mieli porady, jak zacząć myśleć, tak?
Po raz kolejny mamy tą historię podzieloną właśnie na wątek fabularny i na ćwiczeniowy.
Dobra, kiedy będzie książka dostępna?
Liczę na to, że w październiku, aczkolwiek znając polskie realia, w ogóle znając realia wydawnicze, to prawdopodobnie gdzieś w listopadzie.
A wydajesz sama czy z wydawnictwem?
Sama.
Sama?
Mhm. Dzięki temu też mogę wydać szybciej. I, no, i mam większy wpływ na dystrybucję i w ogóle na wygląd całej książki.
Właśnie wiele osób się bardzo boi wydawania samodzielnie, bo z jednej strony fajnie jest móc wydać książkę i mieć w pełni stuprocentowy wpływ na to, co się z nią dzieje, no ale z drugiej strony jednak wydawnictwo... No, to jest jakaś duża instytucja, która stoi za autorem, tak? Która autorowi pomaga na wielu etapach i tworzenia książki, i wydawania książki, i promocji książki, i tak dalej, i tak dalej.
Znaczy, myślę, że tutaj najważniejszy jest ten wątek promocyjny, ponieważ w tej chwili mamy mnóstwo osób, które jesteś w stanie zatrudnić i które pomogą ci wydać tę książkę. Mamy korektorów, którzy współpracują z self-publisherami. Mamy wirtualne wydawnictwa, gdzie możesz napisać książkę w 3 miesiące i to wydawnictwo ci pomoże ją napisać. Są nawet kursy właśnie takie pisania książek, może nie tyle pisania, kursy wydawania książek, prowadzone zresztą przez wydawnictwo, wirtualne wydawnictwo i właśnie pokazane krok po kroku, jak wygląda proces wydawniczy, na co zwrócić uwagę. Są polecani konkretni redaktorzy, konkretni korektorzy. No wiadomo, że ta książka musi przejść przez korektę, żeby nie wyglądała, jak wygląda.
Powinna przejść i korektę, tak, i przez edycję,
i
tak,
redakcję,
także
i redakcję. Wszystko,
także tam tych kroków powinno być, etapów powinno być kilka, żeby dało się to potem czytać.
Także jest tam, jest mnóstwo tych etapów po kolei, które należy przejść, no ale rzeczywiście są miejsca i są osoby, gdzie znajdziesz wsparcie. Tak jak znajdziesz wirtualną asystentkę, tak są też wirtualne wydawnictwa.
No proszę, wirtualne wydawnictwa, wirtualne korekty, wirtualne redakcje. Czego
nie ma? Przenosimy się do online.
Czego jeszcze nie ma wirtualnego? Czego nie jesteśmy w stanie zrobić za pomocą wirtualnej asysty? Są takie rzeczy? No chyba obsługę bieżącej korespondencji papierowej, tak? Która przychodzi
też
listownie.
Się da to zrobić. Nie, ja bym powiedziała, że takie bardziej w temacie budowania relacji, no to ta wirtualność jest no tutaj taka dyskusyjna mocno. Bo jednak co relacje takie człowiek do człowieka to...
No tak.
To jednak lepiej. Dlatego ja bardzo często z moimi klientami, zresztą z asystentkami też, spotykamy się tak, może jeżeli nie face to face, no bo czasem jest ciężko, pracujemy w różnych miastach, to spotykamy się online, żeby sobie porozmawiać na Skype'ie, na Zoomie, żeby się zobaczyć, usłyszeć, żeby to nie było tylko, że ja ci coś zlecam przez program, a ty to zrób.
No tak, Zoom, Skype umożliwia prawie
pracować,
taki kontakt.
Tak, nie? Z przedsiębiorcą z Singapuru nie ma problemu, o ile lubisz wstawać w środku nocy.
Do tego wszystkiego jeszcze nagrywasz podcast. Podcast czy podcasty?
Tak. Znaczy początkowo nagrywałam 2 podcasty.
Jeden dla przedsiębiorców,
tak, a drugi dla... Generalnie rzecz biorąc dla freelancerów, bo to nie jest tylko stricte wirtualna asysta. Od wirtualnej asysty się zaczęło. Natomiast w tej chwili ten podcast ma 37 odcinków i idziemy troszeczkę bardziej już w kierunku freelansu, rozwoju osobistego, no bo o wirtualnej asyście myślę, że powiedziałam całkiem sporo i temat może nie jest jeszcze wyczerpany, bo to no, skoro jest to nowy zawód, to ciągle będą się pojawiać nowe pytania.
Ale nowe pytania, tym, jak, nowe wątpliwości, tak. Nowe możliwości.
Ale o tym, jak
też,
zacząć,
tak?
Na pewno znajdziesz tam odpowiedź. Natomiast ten pierwszy, tak jak wspomniałeś, to jest podcast dla przedsiębiorców. Tam jest nagranych kilkanaście odcinków, które właśnie pokazują przedsiębiorcom, jak można współpracować z wirtualną asystentką, jak delegować, czego się można spodziewać, jak w ogóle się rozliczać. Także takie pytania, które mi najczęściej zadają klienci, którzy przychodzą do mnie po raz pierwszy i ta pierwsza rozmowa jest zazwyczaj taką rozmową wstępną. Oni przychodzą z konkretnymi zagadnieniami i pytaniem, jak ja ich mogę wesprzeć, no ale też jak to wszystko funkcjonuje. Także to się znajdzie w podcaście.
A skąd pomysł na audycję, a nie na przykład artykuł na stronie internetowej czy jakieś wideo, które wyjaśnia klientom, jak to zrobić, czy też jak współpracować z tobą?
Ja zaczynałam od bloga. Na blogu jest kilkadziesiąt artykułów. ale też poczułam, że podcast jest czymś takim, z czym ja się chciałam zmierzyć, bo nie było podcastu o wirtualnej asyście, albo był to drugi podcast, chyba drugi, który się pojawił na rynku. Ja się chciałam zmierzyć z tym tematem, żeby też ułatwić troszeczkę osobom, które chcą się czegoś dowiedzieć o wirtualnej asyście, takiego dotarcia, bo bardzo często jest tak, że ktoś pracuje na etacie, on nie ma czasu, żeby siąść, przeczytać, zagłębić się w ten tekst. Jedzie do pracy, posłucha 15 minut podcastu. Zresztą większość moich podcastów, odcinków mojego podcastu jest właśnie takie 20-kilkuminutowe.
Czy tak akurat na dojazd w jedną stronę?
Tak, dokładnie. Mhm. Bo ja też sama bardzo często korzystałam z tej opcji, jadąc samochodem słuchałam różnych audycji i no potem jak się jedna audycja ciągnęła przez tydzień, to ja już gubiłam wątek w którymś momencie. I zależało mi właśnie na tym, żeby te osoby mogły, żebym ja też mogła do nich dotrzeć w taki, no wydaje mi się, że podcast ma przed sobą w tej chwili większą przyszłość. Marek Jankowski, chyba był Marek Jankowski, powiedział kiedyś, że obecnie podcast to jest taki dawny blog. Mhm. I że coraz więcej osób nagrywa te podcasty, bo jest to łatwiejsze medium.
Też tak uważam, że taki jak mieliśmy boom paręnaście właściwie lat temu na blogi, podobne, może no nie aż takiej skali, ale podobny boom na pewno będziemy obserwować, właściwie już się chyba zaczyna.
Tak, ja już teraz obserwuję, że
w Polsce
jest wysyp, ogromny wysyp bardzo ciekawych podcastów na różne tematy.
No i wiadomo, że te słabsze, te mniej interesujące, czy też te, gdzie autorzy mają mniej do powiedzenia, to one się bardzo szybko wykruszą, tak?
No,
tak
albo, samo się, było, albo się znudzą, po
tak
prostu.
Tak samo było z blogami. Tak. Tak samo było z blogami. Część tych blogów po prostu bardzo szybko umierała i zostawały faktycznie fajne rzeczy.
Mówiło się o tym, że jeżeli ktoś prowadzi bloga, to taka średnia długość życia bloga to jest około 5 lat. I rzeczywiście jak się wchodzi na większość blogów, to tak jest pociągnięty ten wątek przez 5 lat, 4 lata, a potem to obumiera. No ale też mamy ewolucję,
tak
no w tej chwili są podcasty. Bardzo dużo osób nagrywa wideo. No ja akurat przed wideo nie czułam się, w tej chwili jest troszeczkę inaczej, ale na początku nie czułam się w tym formacie dobrze. Poza tym nagranie wideo wymaga jednak większego przygotowania, bo nie tylko siadasz, mówisz, czytasz, jesteś przygotowany merytorycznie, ale też trzeba wyglądać, trzeba mieć światło, trzeba nagrać, trzeba umieć zmontować. Jest to dużo więcej roboty.
Tak, wiem, robię. Mam straszne zaległości z filmami właśnie z tego powodu, że jest tyle pracy, a czasu nie aż tak dużo. Zdecydowanie łatwiej jest wziąć mikrofon po prostu i coś nagrać.
No ja mam kanał na YouTubie i tam jest kilka odcinków o wirtualnej asyście również. Ale jednak ten podcast, ja zawsze chciałam pracować w radio. Jakoś tak zagrało.
Podcast to tak prawie, że namiastka tak. Radia, nie? No faktycznie, boom podcastów w tej chwili się rozpoczyna w Polsce. Powstaje mnóstwo audycji. Wiadomo, że podobnie jak w przypadku blogów, część tych audycji bardzo szybko odpadnie.
Zresztą się obroni.
Widać, że niektóre odpadają po pierwszym, drugim odcinku. Już nawet wcale nie trzeba długo czekać. Natomiast część się obroni i powstaje fajnie, bo tu się bardzo się cieszę, powstaje mnóstwo bardzo ciekawych audycji.
Tak, i
bardzo fajnych,
takie
bardzo
tematy,
wartościowych.
W ogóle człowiek by nie pomyślał nawet, że można.
Tak, że można w ogóle nagrać podcast na takie tematy. Nie?
Ja ostatnio odkryłam z ogromną fascynacją, że są podcasty, które są wątkami kryminalnymi, że mówi się na przykład o zbrodniach. I mamy tutaj poznański zresztą podcast. Ja nie pamiętam w tej chwili tytułu, ale nagrywa to Michał Larek i jest to właśnie podcast traktujący o zbrodniach.
Tak, z tego co pamiętam, bo jest chyba naukowcem na UAM-ie, tak?
I napisał też kilka książek. Ja będę go bardzo promować. Ostatnio w ogóle mam fazę ogromną na jego książki. I właśnie jak odkryłam podcast, to mówię, wow, to jest coś dla mnie. Mam psa, mogę iść, słuchać. Fantastyczna sprawa.
No to jest dobre. To jest faktycznie przewaga podcastów nad wszystkim. To wszyscy mówią, wszyscy moi rozmówcy mówią, że podcasty, bo mają tą przewagę właśnie.
Tak,
że
no bo idziesz na siłownię, idziesz na trening,
po drodze.
Idziesz czasem, jedziesz samochodem. Mój mąż na przykład ujeżdża kilometry, bo ja nie mówię, że on się przemieszcza z miejsca na miejsce, ale on mnóstwo jeździ samochodem i odkąd odkrył podcasty, to chyba Marka Jankowskiego już wszystkie przesłuchał, co nie jest łatwe. W tej chwili przerzucił się na podcasty Formuły 1, właśnie brytyjskie bodajże chyba. I tak, jeżeli ktoś jest długo, spędza dużo czasu w samochodzie, w trasie, poza domem, no to rzeczywiście ma czego słuchać.
No, albo audiobooki, albo podcasty tak naprawdę, no bo radio też się w tym momencie może znudzić, nie?
Oj, zdecydowanie może się znudzić, zwłaszcza te popularne audycje komercyjne, to nie, tam w kółku leci to samo.
Powiedz, jak wygląda w ogóle proces tworzenia u ciebie podcastu? Od początku, od wymyślenia odcinków.
Także odcinki wymyślają
skąd są
się
pomysły?
Same.
Skąd pomysły na odcinki?
Odcinki wymyślają się same, bo najczęściej są to po prostu pytania zadawane przez osoby, które chcą rozpocząć pracę jako wirtualne asystentki, chcą rozpocząć pracę z wirtualnymi asystentkami. Bardzo często pytają o zarządzanie sobą w czasie, o to, jak efektywnie pracować w domu. I to są takie tematy, z którymi nie tylko ja się mierzę, ale też z którymi mierzy się praktycznie każdy przedsiębiorca, który zaczyna, ale też taki, który prowadzi własną działalność. Mm-hmm. No i tych pytań znajdziesz mnóstwo na różnych grupach facebookowych. Ja stąd też najczęściej czerpię inspirację. No jak już jest temat, no to potem idzie.
Nagrywasz solo, bez gości.
Zaczynam nagrywać z gośćmi. Nagrałam do tej pory 3 odcinki z gośćmi i przyznaję, złapałam bakcyla, bo jest to dla mnie coś nowego. Pierwsze 30 odcinków nagrałam sama.
No właśnie.
Trochę mi się już znudziło. Zaczynam doceniać to, że można z kimś porozmawiać, można porozmawiać o zupełnie nowych rzeczach, o tych... Ten jednak kontakt z drugą osobą, o czym wspominałam też wcześniej, no, daje nam zupełnie inne spojrzenie na pewne sytuacje. I na przykład ostatnio nagrywałam podcast ze strategiem marki, z Małgosią Wardaszka-Deryngowską. I ona powiedziała tak ciekawe rzeczy o tych samych początkach, o tym, o czym powinien przedsiębiorca pomyśleć na samym początku, zanim w ogóle zacznie działać, z zupełnie innego punktu widzenia, niż ja to, na to patrzę. Więc te różne punkty widzenia, ta możliwość poszerzenia horyzontów swojej wiedzy, to jest coś fantastycznego.
Czyli teraz będzie więcej audycji z kimś, tak? Z gośćmi?
Liczę na to, tak? Liczę, tak? Szukam osób, które właśnie chciałyby ze mną porozmawiać o tym, jak im się prowadzi firmy.
Ale czy w związku z tym będziesz się zmieniał profil podcastu, czy będziesz się trzymała tej samej tematyki, tylko po prostu już z gościem, a nie sama?
To znaczy ja myślę, że to nie będzie, to nigdy nie była czysta wirtualna asysta. To zawsze był freelance, to zawsze były tematy dookoła freelansu, to były tematy pracy z domu, to były tematy rozwoju osobistego, czyli wszystko to, z czym ja mam na co dzień do czynienia i z czym mierzy się każdy przedsiębiorca.
No tak, no to masz tematów na tyle dużo, że...
Rzeka.
Na długo wystarczy. Okej, masz nagranie. Kto edytuje? Ty edytujesz czy zlecasz?
Zlecam. Zlecam, aczkolwiek zlecam od niedawna. Jedna z moich asystentek, z dziewczyn, które pracują ze mną, pracowała wcześniej w radio, zajmowała się edycją podcastów, audycji. I właśnie jej postanowiłam oddelegować, mimo że na początku rzeczywiście też miałam z tym problem, bo wydawało mi się, że nikt nie zrobi tego lepiej niż ja, co było totalną bzdurą. Co było totalną bzdurą również z tego powodu, że ja przestałam mieć na to czas. I w momencie, kiedy oddałam pierwszy odcinek do edycji, mówię, ojej, jak fajnie, może to ktoś zrobić za mnie. No i zaczęło się od samej edycji odcinka. W tej chwili Agnieszka robi już nie tylko edycję, ale też całą postprodukcję, czyli wpisy blogowe, post na Facebooka i przygotowywanie grafik do publikacji.
Okej, a jak edytowałaś sama, ile czasu ci zajmowała edycja odcinka?
To zależało od długości odcinka, aczkolwiek...
No, 15-20 minut.
Powiem tak, łatwiej mi było edytować samej, ponieważ ja wiedziałam, jak wygląda nagranie. W momencie, kiedy nagrywałam, już wiedziałam, gdzie jest co do wycięcia, gdzie się potknęłam. Najczęściej już w trakcie edycji, w trakcie nagrywania nawet... Ja potrafiłam zatrzymać audycję w momencie, kiedy się zawiesiłam, żeby nie musieć tego potem edytować. Osoba, która edytuje, jednak musi przesłuchać całość i musi zobaczyć, jak wygląda ten materiał, który dostaje, żeby potem móc to wyedytować. Wiadomo, że zajmie jej to więcej czasu, no ale z drugiej strony nie muszę tego robić sama. Taki podcast 15-20-minutowy to zazwyczaj zajmował mi 2, czasami 3 razy tyle czasu, ile trwał sam odcinek.
No, to i tak nieźle.
Powiedzmy, że zrobione jest lepsze od doskonałego.
Nie, wiele osób się żali. Zauważyłem, że wielu początkujących podcasterów na jednej z grup na Facebooku anglojęzycznych, wielu początkujących podcasterów strasznie się żali, że edycja nagrań, szczególnie na początku, tych pierwszych powiedzmy 10 nagrań, zajmuje im 7-8 razy więcej czasu niż nagranie.
To bardzo
samo.
Dużo.
No ja z doświadczenia swojego wiem, że to z reguły zajmowało w okolicach 4 razy więcej czasu. Ty mówisz 2-3 razy, to jest nieźle.
Tak, ale tak jak mówię, jak nagrywam, to potrafię zastopować audycję w momencie, kiedy stwierdzam, że zgubiłam wątek, przyciąć ją w danej chwili. No i podejrzewam, że jednak moja edycja tekstu nie była na takim poziomie jak twoja. Tu nie mam się co mierzyć. No, ja robiłam to amatorsko.
Dobra, w czym edytowałaś? W jakim programie?
W Audacity.
Audacity. I co dalej z tymi nagraniami? One trafiają na twoją stronę internetową, czy na jakiś serwis hostingowy?
Na serwis hostingowy. Ja korzystam akurat ze Spreakera. Wrzucam na Spreakera, następnie udostępniam u siebie na blogu. Mhm. No i gdzie mogę tak naprawdę, bo no to jest mój wniosek, jeden z najważniejszych wniosków z konferencji Prycaster. Prycaster, którą zresztą miałeś przyjemność organizować, że jeżeli...
Żałujcie, jeżeli nie byliście.
Żałujcie, naprawdę tyle żałujcie. Mogę powiedzieć. Tak? Mhm. Ja nie żałuję kompletnie, absolutnie nie żałuję. Jedna z lepszych moich inwestycji, jakie poczyniłam w kierunku
mimo, że taka
podcastu.
Krótka impreza była,
tak,
nie? Parę
ale
godzin, co ja wiem.
Nacechowana i naszpikowana mięsem naprawdę do granic. Natomiast jednym z moich najważniejszych wniosków było to, że jeżeli ja nie będę o sobie mówić, to nikt mnie nie usłyszy i nie powie. Co niestety nie jest czasami proste. No bo wiadomo, no nie każdy ma ten taki dryg do mówienia o sobie wszędzie i zawsze.
No właśnie, jak sobie z takimi rzeczami radzić? Jak ty sobie z tym radzisz? Ja z tym też mam problem.
Ja musiałam bardzo dużo przepracować, bo dla mnie bardzo trudno mi było mówić o sobie. Jeszcze trudniej było mi mówić o tym, że jestem w czymś dobra. Mhm. Ja zostałam wychowana w ten sposób, że jeżeli mówić o sobie, to z takim dystansem, żeby się nie przechwalać, żeby ludzie nie pomyśleli, że jesteś chwalipiętą, że nie jesteś skromna, że grzeczne dziewczynki o sobie nie mówią. Siedzą cicho w kącie i czekają, aż ktoś je odkryje. Nikt cię nie odkryje, jak będziesz siedzieć w kącie. No nie, no nie w dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę trzeba twardej skóry, żeby się przebić przez to, co się dzieje w sieci i ten ogrom ludzi, którzy są w sieci. Więc reguła 5-15, czyli mówienia o sobie 5 do 15 razy, zanim cię inni usłyszą, to no ma sens, naprawdę ma sens. Ja przeczytałam w jednej z książek, że w momencie, kiedy ty już masz dość mówienia o sobie, czujesz, że wychodzisz ludziom z lodówki, robi ci się niedobrze, jak w kółko powtarzasz to samo, to ci odbiorcy słyszą o tobie po raz pierwszy.
Tak, też się spotkałem z takim stwierdzeniem, że w momencie, gdy wydaje ci się właśnie, że już po prostu do obrzydzenia, że już więcej się nie da, to znaczy, że właśnie ci zaczynają odkrywać.
I tak jest. No. I bardzo często jest tak, że ja już w ogóle po prostu ja już nie mogę w kółko mówić o tej książce, ile można, przecież ile ci ludzie mogą o tej książce słyszeć. I nagle dostaję pytania, a ty piszesz jak drugą książkę? Naprawdę? Hello? No i tak to działa w sieci.
Czyli działa po prostu, tak? Działa tak zwane SEO, tak? No, wyszukiwarki gdzieś tam się powoli wyłapują i powoli
myślę, że najwięcej osób dociera do mnie mimo wszystko właśnie przez takie rozmowy z innymi osobami. Mhm. Czyli tak jak teraz, no, my nagrywamy podcast, ty masz swoich odbiorców. Jak nagrywałam podcast z Wojtkiem Struzikiem, czy jak nagrywałam podcast z Agnieszką Gaczkowską, oni mają swoich odbiorców i ci odbiorcy słyszą o mnie prawdopodobnie po raz pierwszy, no bo to nie jest moja grupa docelowa najczęściej. Chociaż mam nadzieję, że jednak się mylę.
No tak, no ale w tej grupie, w mojej powiedzmy grupie docelowej, tak, mogą być też osoby, które być może będą potrzebowały twojego wsparcia, tak?
I bardzo prawdopodobne jest to, że ja sama bym do nich nie dotarła, gdybyśmy się nie spotkali i nie porozmawiali. Także ten networking to jest rzecz nie do przecenienia, naprawdę.
Czyli jednak mimo tego, że tak dużo rzeczy da się zlecić, że tak dużo rzeczy można zrobić online, przez internet, nie widząc się, albo widząc się tylko na Skype'ie, to jednak ten drugi człowiek jest potrzebny.
Oj tak, zawsze. Nie tylko jako medium niosące informacje o tobie, ale też jako wsparcie. No bo w momencie, kiedy ty napisałeś do mnie, że chcesz ze mną zrobić podcast, to ja się poczułam doceniona. To ja się poczułam, że kurczę, wow, ta moja audycja, to co ja robię, dociera do kogoś, nie? Że ktoś słyszy o tym, że jest to ważne, że fajnie jest o tym mówić.
No to są bardzo unikalne tematy. To są takie tematy, które wydaje mi się będą ciekawe nie tylko dla osób, które się tym konkretnie zajmują.
No ja bardzo na to liczę.
Bo jest to przynajmniej dla mnie jest to... Znaczy, no ja słyszałem o wirtualnej asyście już parę ładnych lat temu, jeszcze zanim w ogóle w Polsce zaczęło o tym mówić. Właśnie głównie z rynku amerykańskiego. Głównie właśnie z tamtych nagrań, z tamtych podcastów, bo tam to już kupę lat temu było bardzo popularne.
Ci, którzy słuchali podcastów amerykańskich, ci, którzy się obracają na rynku międzynarodowym, oni doskonale zdają sobie sprawę,
z tego zdają
jak
sprawę,
ogromny swoją rolę odkrywają wirtualne
asystenty. Ale u nas, na naszym rynku, to jest totalna nowość właśnie. Mhm. No, powiedzmy od 2 lat, tak się o tym mówi, czy od 3 lat.
Zgadza się.
I do tego właśnie wydaje mi się, że są to ciekawe tematy i są to tematy, o których po prostu warto mówić, no bo
tak,
no,
i te,
trzeba
i te tematy
dotrzeć.
Będą się rozwijać.
Trzeba dotrzeć z nowymi tematami do nowych osób.
Pełna zgoda.
Okej, okay, powiedz, gdzie można cię znaleźć? W sieci, online w takim
online.
Razie.
Online można
no
mnie
rozumiem,
znaleźć.
Rozumiem, że offline to tak nie bardzo.
No wolałabym nie. Znaczy nie, no ja absolutnie nie stronię od kontaktów człowiek do człowieka. Mhm. Aczkolwiek jak mi ludzie zaczną pukać do domu, to mój pies się zdenerwuje. On jest taki, no nie lubi ludzi. Natomiast online...
Zatem trenowałaś podobno boks, tak? Czy
nadal
boks?
Trenuję.
Ojej.
Nadal trenuję, tak.
No to nie, to powiedz, gdzie można cię znaleźć online w takim
jestem
razie, będzie bezpieczniej.
Człowiek. Natomiast online, no staram się być tam, gdzie mogę. Mhm. Mam stronę internetową www.prettywelldone.pl i tam praktycznie można znaleźć wszystko, co ja robię. Nagrywam podcast, co we freelancie piszczy. Ten podcast również jest na mojej stronie, jest na Spotify'u, jest we wszystkich, praktycznie we wszystkich miejscach, gdzie można posłuchać podcastu. Gdzie jeszcze? Piszę bloga na Facebooku, na LinkedInie.
Blog też na prettywelldone.pl.
Tak jest. Na Instagramie. Mhm. Na Instagramie nagrywam również takie krótkie porady na Insta Stories dla wszystkich praktycznie freelancerów, którzy chcą coś tam podziałać. Dla osób, które pracują w domu, ale też dla przedsiębiorców. Nie mam mnie na Twitterze, bo no, to jest medium, którego ja nie do końca czuję, ale dzięki jednej z naszych wspólnych koleżanek, Agnieszce właśnie z Oplotków, odkrywam Pinteresta. Więc na Pintereście też już mnie znajdziecie.
No, Twitter jest dosyć specyficznym serwisem.
Tak. Wydaje mi się taki bardziej sposób. Polityczny. To nie, jakoś to nie jest
ja
medium.
Wiem.
Jest za krótki, ja lubię dużo i długo, więc...
Nie mam o nim opinii politycznego, ale na pewno jest specyficzny, na pewno jest inny. Nie korzystam, bo też nie do końca potrafię korzystać z Twittera, nie do końca rozumiem jego...
Znaczy ja korzystałam z Twittera jeszcze w momencie, kiedy była ograniczona liczba znaków, jak w SMS-ie, a to jest...
No właśnie, zdzielił, bo jak...
Tak, podobno się to zmieniło.
Przestałem korzystać, zanim zdjęli tą blokadę. Słyszałem tylko, że mają ją zlikwidować.
Tak, została zlikwidowana, aczkolwiek nadal no, nie jest to kilka tysięcy znaków, jak w...
Miała być tam
blogu.
Do chyba 200 coś przesunięta, ale ja jakoś, no nie
znaczy,
pamiętam.
Tak, no,
nie
na
pamiętam.
LinkedInie masz 2000 znaków, na Instagramie masz 2000 znaków i to ciągle jest mało, więc wszystko, co poniżej, to no nie można być wszędzie. No, trzeba, ale czasami nie warto.
Co byś chciała, żeby słuchacze zapamiętali na temat twojej pracy i wirtualnej asysty, czy też ciebie
co ja
po naszym nagraniu?
Co ja bym chciała, żeby zapamiętali? Chciałabym, żeby zapamiętali, że są takie osoby, które mogą ich wesprzeć, że nie wszystko muszą robić sami w swojej działalności i że bardzo często się to nie opłaca zwyczajnie. I tak jak ja doszłam do tego wniosku, że no, jeżeli nie jestem w czymś specjalistą, to lepiej to oddać komuś, kto się specjalizuje w danej dziedzinie. Tak naprawdę polecam zapoznać się z tym zawodem, bo wirtualne asystentki robią mega robotę.
No powiedz mi jeszcze, jak się przekonać do tego, jak samemu sobie pomóc, przekonać się do tego, żeby zacząć część rzeczy delegować?
Spróbować. Spróbować. Na początek, jeżeli mogłabym coś doradzić, to na początek radziłabym porozmawiać z taką wirtualną asystentką. Wybrać sobie taką, która najbardziej do nas trafia, no bo wiadomo, że nie każda osobowość będzie przemawiać do każdego. Wirtualnych asystentek jest mnóstwo, można sobie poobserwować, można wejść na grupy dla wirtualnych asystentek, zobaczyć jak one komunikują, wybrać tę, która wydaje nam się taką najbliższą, i porozmawiać z nią. Większość wirtualnych asystentek ma w swojej ofercie coś takiego jak bezpłatne konsultacje, 20-minutowe, półgodzinne, zadzwonić, umówić się
takie
właśnie.
Pierwsze spotkanie testowe, tak? Tak to
tak,
nazwijmy.
Tak, ale bardzo często jest tak, że właśnie przedsiębiorcy umawiają się ze mną na takie spotkania, żeby się dowiedzieć, czy ta współpraca, czy to wsparcie jest rzeczywiście dla nich.
No tak, no bo to musi zaiskrzyć z obu stron, tak? Żeby dobrze
ale nie,
współpraca się potoczyła
czasem jest
też.
Nawet tak, że ja im odradzam, bo oni nie są na przykład na etapie, kiedy to delegowanie miałoby sens. Nie zawsze są gotowi na to, żeby już delegować. I ja nawet na swoim blogu mam taki wpis, w którym mówię, że w zasadzie zadaję pytanie, czy jesteś gotów na to, żeby oddelegować, bo nie każdy jest, nie każdy jest w danym momencie gotowy na to, żeby oddelegować. I ja sama na przykład bardzo długo nie byłam. Zajęło mi to 1,5 roku, zanim ja w ogóle dojrzałam do tego, żeby sobie zafundować taką myśl o tym, że mogłabym z kimś współpracować. No a jak już zaczęłam, to... Naprawdę jest to fantastyczna pomoc. Fantastyczne wsparcie.
No, sam jeszcze nie deleguję, jeszcze nie jestem też na tym etapie, żeby delegować. Może dlatego, że większość rzeczy, które ja robię, no to są rzeczy, które po prostu mi są zlecane. I sam takich działań, które gdzieś tam bym potrzebował dalej oddelegować, jest stosunkowo mało. Jeszcze póki co jakoś się ogarniam.
No właśnie, i po prostu trzeba dojrzeć do tego, że...
Natomiast wiem, że przyjdzie taki dzień, że po prostu będę chciał, żeby ktoś przejął ode mnie chociażby nieszczęsnego Facebooka, o funkcjonowaniu którego mam średnie pojęcie. Jak w ogóle o mediach społecznościowych i generalnie są to tematy, które wiem, że przyjdzie dzień, kiedy będę musiał po prostu oddać w dobre ręce.
Jest tak, że masz...
Ale ja jeszcze nie jestem na tym etapie. Ja jeszcze na przykład w ogóle wiem to, że jeszcze nie jestem gotowy, żeby cokolwiek delegować.
No i właśnie, i to jest bardzo dobra świadomość, że teraz jeszcze nie, ale być może kiedyś. Nie? I warto też mieć świadomość tego, że jeżeli kiedyś, no to jest taka osoba, która cię może wesprzeć.
Zapraszamy jeszcze na konferencję, o której wspomnieliśmy.
O, tak.
Karolina
będzie
jedna z pierwszych osób, które kupiła bilety 28 września. Właściwie tu już nie ma co promować, bo bilety zeszły jak ciepłe bułeczki 3 tygodnie szybciej, niż byśmy się spodziewali.
Ja się kompletnie nie dziwię.
Będzie
bardzo się cieszę, że dla mnie bilet dostarczyło.
Będzie 100 kilkadziesiąt osób, uczestników. Będzie kilkunastu naprawdę mega prelegentów. Brzydko mówiąc, będzie... kino mięcha z zarogadania o głupotach. Także zapraszamy serdecznie 28 września w Poznaniu. Informacje na międzynarodowym podcastów.pl. Informacje o Karolinie na prettywelldone.pl, tak?
Tak jest.
Dobrze zapamiętałem?
Zapraszam.
Dobrze zapamiętałem. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi niezwykle miło.
Do zobaczenia na konferencji.
Do zobaczenia.